Z początkem maja 1787 roku kapitan Del Rio dotarł wraz ze swoim zmęczonym oddziałem do ruin porośniętych dżunglą. Potrzeba było 2 tygodni, żeby wyciąć ścieżki w gęstwinie i usunąć część zarośli. Wreszcie kapitan stanął pośrodku rozległej polany i patrzył jak urzeczony na ruiny pałacu, prawdziwego labiryntu pomieszczeń i podwórców, wzniesionego na ogromnym tarasie z ziemi i gruzu. Ze stiuków pokrywających ściany, pełne niezrozumiałych znaków i wizerunków tajemniczych postaci, spoglądały na intruzów okrutne twarze. Zewsząd kapała woda. Kapitana i jego ludzi prześladowały chmary krwiożerczych moskitów. Del Rio starał się jak najszybciej wypełnić nieprzyjemne zadanie. Brutalnie zerwał z jednej z wież część podłogi i wdarł się do przyziemia. Na samą myśl o jego bestialskim postępowaniu archeolodzy po dziś dzień dostają gęsiej skórki. Łupem padły 32 przedmioty przekazane następnie audiencji wraz z 25 rysunkami i relacją Antonia del Rio. W Madrycie dosie i skrzynie ze znaleziskami zniknęły w przepastnym archiwum. Kupa gruzów w Nowej Hiszpanii, jak nazywano w rodzinnym kraju zdobyte obszary, nie zainteresowała nikogo na madryckim dworze. Biegiem wydarzeń rządził przypadek. 45 lat później relacja Antonia del Rio w niewyjaśniony sposób wpadła w ręce londyńskiego księgarza i wydawcy Henry'ego Bertouda, który w 1822 roku opublikował ją w formie niewielkiej książeczki. Nie zwróciła ona jednak na siebie najmniejszej uwagi. Archeologia jeszcze nie istniała. Badanie starożytności było hobby zamożnych ekscentryków bądź awanturników szukających skarbów. Świat miał inne kłopoty, nie zwracał uwagi na odkrycia w dalekim Meksyku. Lecz mimo to książeczka wydana w Londynie odegrała w tej historii jeszcze pewną rolę. Na razie skupiskami ruin zainteresowały się meksykańskie placówki rządowe. Francuz Guillaume Dupas, emerytowany oficer artylerii, otrzymał polecenie zajęcia się niektórymi ruinami. W planie umieszczono również palenque. Dupas nie wiedział nic o zadaniu Antonia del Rio, miał jednak u boku, podobnie jak niegdyś Hiszpan, malarza, profesora José Luciano Costanedę. Dość dobrze wyposażona wyprawa trwała 3 lata, od 1805 do 1808 roku. Do prac wykopaliskowych werbowano miejscowych Indian, na których jednak nie można było polegać. Dupas dotarł do Palenque w 1807 roku. Mimo że dzięki żarliwym studiom znał osiągnięcia wysoko rozwiniętych kultur Meksyku, wstrząsnął nim imponujący widok zniszczonych i zarośniętych budowli. Dupas przeprowadził gruntowną inwentaryzację, którą wspaniale zilustrował jego przyjaciel Castaneda. Kompendium wiedzy zdobytej w Palenque powinno było poruszyć członków meksykańskiego rządu, lecz nawet tutaj, w ojczyźnie zabytków, biurokracja przegapiła swoją szansę. Relację Dupas wrzucono do szuflady. Być może dobrze się stało, bo Hiszpanie i Meksykanie zaczęliby się prześcigać w plądrowaniu stanowisk archeologicznych. Mimo wszystko jednak o Palenque nie zapomniano. Miejsce to odwiedzali podróżnicy i badacze, wśród których znalazł się w 1816 roku Aleksander von Humboldt. Dopiero w ćwierć wieku później dla Palenque wybiła wreszcie godzina zero. Biegiem wydarzeń rządził przypadek. Statysta w głównej roli. W historii odkryć w Palenque decydującą rolę odegrał hrabia Jean-Frédéric von Waldeck. W oczach współczesnych był uważany za osobę błyskotliwą i lubianą, kręgi mieszczańskie określały go natomiast jako nieco szalonego. Nigdy się nie dowiedziano, skąd pochodzi. Puszczał w obieg najróżniejsze wersje życiorysu, wymieniając jako miejsce swoich urodzin raz Pragę, raz Paryż, innym razem Rzym. Być może nie miał kryształowej opinii, ale nikt nie wątpił w jego talent jako malarza i rysownika. Hrabia spotkał w 1821 roku londyńskiego wydawcę Henry'ego Bertouda, który zamierzał opublikować relacje kapitana del Rio. Bertoud poprosił von Waldecka o zrobienie ilustracji do książki. Artysta dostarczył mu wówczas 16 miedziorytów, które, jak nam już wiadomo, nie przeszkodziły, że książka zrobiła klapę. Tymczasem relacja kapitana del Rio bez reszty owładnęła von Waldeckiem. Hrabia marzył tylko o jednym – wyjechać do Meksyku. Wyruszył w marcu 1822 roku, pozostawiając w Londynie rodzinę. Zapoczątkował niezbyt udaną kwestę na rzecz Palenque, przyjął propozycję meksykańskiej spółki kopalnianej sporządzenia planów i szkiców sytuacyjnych, do tego pracował jako nauczyciel i portrecista, ale znajdował jeszcze czas i chęć na szkicowanie meksykańskich zabytków. Chyba naprawdę był nieco szalony. Rząd udzielił przybyszowi oficjalnego zezwolenia na prowadzenie badań w Palenque. W imieniu meksykańskiego rządu von Waldeck prosił więc Indian o pomoc przy oczyszczeniu ruin, ci jednak chcieli pieniędzy. Odległy rząd nic ich nie obchodził. $3000 meksykańskich, cały majątek von Waldecka, stopniały w palących promieniach słońca jak kawałek masła, tak mały, że nie starczyłby na posmarowanie kromki chleba. Nastąpiła całkowita plajta, lecz Waldeck nie przerwał pracy. Często pozostawiany sam sobie przez niesolidnych współpracowników, dręczony tropikalnym klimatem, torował drogę do pozostałych świątyń. Dzień w dzień siedział z rysownicą na kolanach w piekielnym skwarze tylko po to, żeby utrwalić przeszło 100 widoków Palenque. Żeby się uchronić przed duchotą, gwałtownymi oberwaniami chmur i wściekłymi ukąszeniami robactwa, urządził sobie w ruinach jednej ze świątyń mieszkanie, tak skromne, że przypominało więzienie. Od kiedy Majowie opuścili Palenque, był pierwszym człowiekiem, który zamieszkał w kamiennym domu. Jeszcze dziś budowlę, w której zadomowił się von Waldeck, nazywa się, z ciepłą ironią, świątynią hrabiego. Jean-Frédéric, zafascynowany Palenque, jako pierwszy odkrył na stiukowych reliefach głowy słoni. Odkrycie to doprowadziło go do przekonania, że Palenque zbudował jakiś lud z Azji lub z Afryki. Głowy słoni wprawiają uczonych w zakłopotanie do dziś. Od 12 000 lat w Ameryce Środkowej nie było ani słoni, ani mamutów. Stoimy wobec alternatywy. Albo Palenque zbudował nieznany lud, który widział słonie na własne oczy, albo ma ono ponad 12 000 lat. Dyskusja na temat słoni von Waldecka, jeżeli wolno mi się włączyć, jeszcze się nie skończyła. Specjaliści obdarzeni szczególnym wzrokiem widzą w głowach słoni maski bogów deszczu. Laik, nieoślepiony nauką, widzi to, co von Waldeck, głowy słoni. Bez wątpienia na starych mezoamerykańskich reliefach znajdują się głowy słoni. Na jednej ze ścian ruin Monte Alban, 250 km na południowy wschód od stolicy Meksyku, zrobiłem zdjęcie głowy słonia z wyciągniętą trąbą. Fotografia jest tak jednoznaczna, że nikt nie może bzdurzyć o masce boga deszczu. Chorobliwe majaczenia, że głowy słoni odkryte przez von Waldecka są maskami bogów deszczu, nie załatwiają sprawy. Bo jak doszło do tego, że wizerunki głów słoni pojawiły się w Monte Alban? Monte Alban w dolinie Waxaca i Palenque w dżungli Chiapas dzieli w linii prostej prawie 500 kilometrów, a budowle w obu miejscowościach powstawały mniej więcej w tym samym okresie, czyli 500 roku przed do 600 roku po Chrystusie. W czasie dwuletniego pobytu w ruinach hrabia von Waldeck zakochał się w Palenque. szalał, kiedy tubylcy zrywali ze ścian stiukowe płytki, żeby je sprzedać. Zazdrośnie patrzył na zwiedzających, nie znosił, kiedy obcy szkicowali jego dom. Zubożały, zgorzkniały, lecz nadal pełen nadziei, pojechał wiosną 1834 roku do Campeche, leżącego nad zatoką o tej samej nazwie, gdzie w 1517 roku wylądowali Hiszpanie. Miał nadzieję, że uda mu się tam dobrze sprzedać swoje rysunki. Po przyjeździe dowiedział się, że rząd Meksyku, którego życzliwością cieszył się dotychczas, ustąpił członkom zaś nowego gabinetu, nie dowierzał. Dlatego na wszelki wypadek dał swoje rysunki do skopiowania, powierzając oryginały pewnemu brytyjskiemu urzędnikowi. Miał nosa. Wkrótce zjawiła się delegacja burmistrza, która zrewidowała jego rzeczy i skonfiskowała rysunki. Na szczęście były to tylko kopie. Meksykańskie gazety zaczęły zarzucać von Waldeckowi, że jak barbarzyńca grasował po Pelenque i potajemnie wywoził stamtąd skarby. Nie miało to nic wspólnego z prawdą. Wściekły i rozczarowany von Waldeck wyjechał z ukochanego Meksyku i powróciwszy do Europy, zamieszkał z rodziną w Paryżu. W 1838 roku opublikował romantyczną podróż archeologiczną po Jukatanie, zawierającą wybór 21 rysunków, których oryginały udało mu się zachować. Podobnie jak relacja Antonia del Rio, również książka von Waldecka zwróciła na siebie niewielką uwagę. Czy należy to tłumaczyć tajemniczością wieści napływających z Nowej Hiszpanii, czy może opinii, jaka otaczała arystokratycznego globtrotera? W świadku Paryża padały na przyjęciach i takie pytania: Madame, czy pani słyszała? W strasznych dżunglach Nowej Hiszpanii istnieją podobno prawdziwe kamienne ruiny. Większość uczonych nie zwróciła wprawdzie większej uwagi na relacje von Waldecka. Nieuniknione było jednak, że paru zaraziło się tajemnicą Palenque. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Jednym z zarażonych był John Lloyd Stevens. Ten niezwykle uzdolniony młody człowiek, urodzony 18 listopada 1803 roku w Shrewsbury w stanie New Jersey w USA, mając zaledwie 19 lat, zdał egzamin prawniczy w Columbia College i w 2 lata później, po odbyciu kilku podróży, rozpoczął pracę jako adwokat w kancelarii przy Wall Street. Stevens zdobył sławę jako prawnik, który wiedział, jak najlepiej przedstawiać chłodne argumenty w mowach obrończych i był pewien wrażenia, jakie wywrą one na ławie przysięgłych. Zdawało się, że jest mu pisana wspaniała kariera adwokacka, lecz przyplątało się zapalenie strun głosowych. Teraz Stevens aż za często wyjeżdżał za radą lekarza do Europy. Podróże stały się jego namiętnością jeszcze podczas studiów. Był w Rosji, Grecji, Turcji, Polsce, Egipcie i Ziemi Świętej. Nauczył się francuskiego i arabskiego. W Egipcie pracował jako przewodnik. Pisywał stamtąd zabawne, lecz rzeczowe listy do przyjaciół w Stanach. Jeden z nich opublikował je bez wiedzy Stevensa w pewnym wydawnictwie. Adwokat stał się od razu popularnym i niezależnym autorem książki podróżniczej. W Londynie Stevens zwiedził wystawę Panorama Jerozolimy, gdzie eksponowano cykl obrazów Federica Catherwooda i nawiązał kontakt z malarzem, którego prace wywarły na nim wielkie wrażenie. W parę dni później spotkali się w pewnej herbaciarni. Także Catherwood wiele podróżował, z wojaży po krajach basenu Morza Śródziemnego przywiózł teki pełne wspaniałych rysunków przedstawiających zabytki starożytności. Podróżnicza pasja sprawiła, że obaj mężczyźni od razu zostali przyjaciółmi. Snuli plany. Dokąd poprowadzi ich nowa przygoda? Catherwood znał zarówno relacje kapitana del Rio, jak i książkę von Waldecka. Dzięki literaturze również Stevens dysponował wiedzą na temat Jukatanu, poza tym znał urzędowy protokół badań politycznego awanturnika i archeologa z zamiłowania pułkownika Juana Galindo, który tak naprawdę Miał na imię John. Urodził się w Irlandii w 1802 roku. 34-letni pułkownik dołączył do protokołu opisy świątyń i ruin. Obu mężczyzn owładniętych pragnieniem wyruszenia w podróż i ciekawych zaginionego świata podniecała myśl, że świadectwa dawnej, wysoko rozwiniętej kultury mogą istnieć naprawdę. Lecz cóż by to była za kultura? Przodkowie Indian nie mogli budować pałaców. Któż więc zbudował wieże, świątynie i piramidy, o których pisali Del Rio, hrabia von Waldeck, Dupa i Galindo? Nowi przyjaciele byli zdecydowani zbadać całą rzecz jak najdokładniej. John L. Stevens wrócił do działalności adwokackiej, starał się jednocześnie o stanowisko chargé d'affaires Stanów Zjednoczonych przy Federacji Środkowoamerykańskiej w Gwatemali. Lud szczęścia i stosunki sprawiły, że pragnienie się spełniło. Został dyplomatą, otrzymał upragniony paszport, który w obcych krajach otwierał wiele drzwi. W jego bagażu znalazł się też plik listów polecających, lecz przede wszystkim mógł obciążyć budżet federalny znaczną częścią kosztów ekspedycji. Tymczasem do Nowego Jorku przybył Frederick Catherwood. Stevens dał mu do podpisania umowę, wedle której Catherwood miał być rysownikiem wyprawy oraz zapewnił jego rodzinie stałą pensję. 3 października 1839 roku przyjaciele wyruszyli w podróż. Jej celem były kontrowersyjne ruiny pozostałe w Ameryce Środkowej po nieznanej kulturze. Początek naukowych badań historii Majów. W trakcie dwóch długich i pełnych przygód podróży obaj namiętni badacze hobbyści odwiedzili 44 zrujnowane miasta. Udało im się urzeczywistnić swój zamiar. Ich dwie prace opublikowane w latach 1841 i 1843 zdobyły popularność zarówno w świecie nauki, jak i wśród zwykłych czytelników. Pierwsza książka już w roku wydania miała 12 nakładów i przełożono ją na wszystkie ważniejsze języki. Stevens napisał pierwszy bestseller archeologiczny. Same opisy palękłe zajmowały w nim przeszło 60 stron. Turysta podjeżdżający dziś pod odrestaurowane ruiny taksówką albo autokarem z klimatyzacją nie ma zielonego pojęcia o straszliwych trudach, jakie Stevens i Catherwood znosili tu przed prawie 150 lat. Zaczynała się właśnie pora deszczowa, kiedy obaj przyjaciele oraz kilku tubylców z pobliskiej wioski Santo Domingo de Palenque dotarli do ruin. Dziewiczy las był pełen wilgoci i parował. Z początku obaj mężczyźni nie potrafili nawet znaleźć kamiennych domów ukrytych w gęstej, podmokłej dżungli. Podobnie jak ekscentrycznemu von Waldeckowi, również Stevensowi i Catherwoodowi nie pozostało nic innego, jak zamieszkać w ruinach. Pierwszą noc spędzoną pod dachem moskity zamieniły w piekło. Bagaże przesiąkły wodą. Wilgoć spowodowana bezustannym deszczem sprawiała, że buty, ubrania i rzeczy ze skóry pokrywały się pleśnią. Przedmioty z żelaza, oskardy, łopaty i noże rdzewiały. Niepozbawiony resztek humoru, Steven zapisał: "Na reumatyzm nie będziemy długo czekać." Nie mieli siekier do wycinania ścieżek. Jedynym narzędziem była maczeta, duży i ciężki nóż z szeroką klingą o podgiętym końcu. Mieli je Indianie, o ile się zjawili. Stevens płacił im 18 centów za dniówkę, ale tubylcy byli leniwi, przychodzili do pracy późno, kończyli ją wcześnie. Niekiedy zjawiało się tylko dwóch albo trzech. Ten sam rzadko przychodził drugi raz. W trakcie naszego pobytu przewinęli się wszyscy mieszkańcy wioski. Do moskitów, tych uprzykrzonych krwiopijców, dołączyły w ciągu dnia jadowite węże, kleszcze i inne robactwo. Noce były równie przerażające. Nie można było zapalić świecy, ponieważ blask światła zwabiał miriady maleńkich dręczycieli. Jedynie dym cygar utrzymywał owady na dystans. Kiedy przedarłszy się przez gęstwinę krzaków, porostów i lian, dotarli do tarasów i piramid, znaleźli spękane kamienie, które niszczyła sama przyroda, i mury rozbite przez kapitana del Rio. Stevens odkrył nawet miejsca, skąd wyszabrowano stiłkowe zdobienia. Potem podziwiali posągi bogów, lśniące jeszcze resztkami czerwonej, niebieskiej, żółtej, czarnej i białej farby. Widok demonicznych pysków i postaci przystrojonych piórami i skórami obdarzył ich pełnią szczęścia, jakiego tylko może doznać archeolog. Z zachwytem stawali przed ścianami, z których spoglądały na nich dzikie twarze, bezradni wobec tajemniczego labiryntu niezrozumiałych znaków. Posągi o dumnym i poważnym spojrzeniu domagały się respektu. Zamarliśmy ze zdziwienia wobec ich pogodnego spokoju oraz niezwykłego podobieństwa do posągów egipskich. Mimo nasuwających się nieodparcie analogii z Egiptem, Stevens był świadom niepowtarzalności kultury ludu, który zbudował palenkłę. To, co ujrzeliśmy, było wspaniałe, zagadkowe i zasługujące na najwyższą uwagę. Stevens uznał palenkłę za imponującą spuściznę ludu, który się tu rozwijał i bez jakichkolwiek wpływów z zewnątrz i bez nauczycieli pozwolił rozkwitnąć w całej pełni swojej kulturze. Nic nie wywarło na nim, powiedział, w powieści dziejów większego wrażenia od tego spektakularnego, wielkiego i wspaniałego miasta. W stylu gawędziarskim i pełnym humoru Stevens dał dowody swojej rzetelnej wiedzy i wspaniałego daru obserwacji. Ilustracje kadr Wooda uzupełniały opis precyzyjnymi wizerunkami obiektów. Cader Wood był pierwszym ilustratorem, który zaakceptował sztukę Majów i jej niepowtarzalny styl. Owe ilustracje, dokumenty są niezastąpione nawet dla współczesnych badaczy, ponieważ detali, jakie przedstawiają, nie da się tak utrwalić nawet za pomocą fotografii. Zasługą Stevensa i Cader Wooda jest zapoczątkowanie naukowych badań historii Majów. Kiedy Stevens i Cader Wood łamali sobie głowę nad tą kulturą, nie mieli nawet pojęcia o prawdziwych cudach. Nie odczytano jeszcze hieroglifów, nie znano zadziwiającego kalendarza. Palenkłę dziś. Odrestaurowany ośrodek obrzędowy leży na wzgórzach i sztucznych tarasach, rozdzielonych potokiem Otulum na część zachodnią i wschodnią. Już ten strumień jest pierwszym powodem do zdumienia. Wodę Otulum skierowano podziemnym kanałem tak dużym, że czterech mężczyzn może w jego wnętrzu iść swobodnie obok siebie. Wyrafinowany system kanalizacyjny przejmował kiedyś także strumienie wody deszczowej spływającej z dachów świątyń. Tylko o parę metrów na zachód od świątyni inskrypcji woda była doprowadzana akweduktem i podziemnymi kanałami do pałacu. Wielki pałac, El Palacio, to wywierający ogromne wrażenie kompleks budowli wzniesiony na tarasie o kształcie trapezu i tak zagmatwany, że turystom zdarza się tu niekiedy stracić orientację. Ta masywna budowla jest podzielona na wiele mniejszych i większych dziedzińców leżących na różnych poziomach. Dziś określa się je mianem dziedzińca głównego, dziedzińca zachodniego, dziedzińca wschodniego i dziedzińca wieży. Dolna część, po stronie południowej, nosi elegancką nazwę Subterraneum. W zachodniej, wydłużonej elewacji budynku dominuje 5 kwadratowych słupów dwumetrowej grubości, pokrytych stiłkowymi płaskorzeźbami. Jeden z reliefów wyobraża Indianina w sandałach przywiązanych do nóg tasiemkami. Pod podeszwami sandałów widać najwyraźniej kółeczka. Odważny obserwator uzna, że są to wrotki. W murach pozostawiono otwory w kształcie litery T, które jakoby są symbolem Boga Słońca. Na dziedzińcu wschodnim znaleziono kamienną płytę o wymiarach 2,40 na 2,60 metra, zdobioną 262 niepowtarzalnymi rytami Majów. Są to sceny mitologiczne, głowy bogów, ludzie i zwierzęta oraz hieroglify kalendarzowe. Gigantyczny pałac dzieli się na trzy płaszczyzny, leżące jedna nad drugą. Płaszczyzna na poziomie gruntu ma 100 na 180 metrów. Równie natrętne jak moskity były pytania o sens i cel wielkiego pałacu dominującego nad parnym palenque. Pytaj rozsądnie, a usłyszysz rozsądną odpowiedź, twierdził z odważnym optymizmem grecki tragik Eurypides około 480 do 407-6 roku przed Chrystusem. Na rozsądne pytania jednak udzielano dotychczas raczej niezbyt rozsądnych odpowiedzi. Twierdzono mianowicie, że były to mieszkania kapłanów, żeński klasztor albo pałac władcy. Sensowniejszą wypowiedź usłyszałem z ust białego niedźwiedzia, który mówił o uniwersytecie istniejącym niegdyś w ojczystej miejscowości jego przodków, w Palatquapi. Najprędzej zaakceptowałbym właśnie taką interpretację. Pałac leży w centralnym punkcie miasta i znajdują się w nim sale najróżniejszej wielkości. Jest tam również woda bieżąca i wiele kamiennych ubikacji, które rozmieszczono, że tak powiem, w strategicznych miejscach budynku. Wszystkie są spłukiwane wodą, która odprowadza ekskrementy pod ziemię. Biały Niedźwiedź opowiadał, że na parterze uczniom wykładano historię ich ludu, na pierwszym piętrze zapoznawano ich z wiadomościami z zakresu chemii i przyrody, na drugim uczono astronomii i matematyki. Lokalizacja uniwersytetu odpowiada umiejscowieniu Wielkiego Pałacu. Z labiryntu pomieszczeń i dziedzińców wznosi się na podstawie 7 na 7,5 metra 15-metrowa wieża o masywnym cokole. Wieża ma 3 piętra po 2,5 metra wysokości każde. Duże okna umożliwiają doskonałą obserwację strony nieba. Znaleziony tu i zidentyfikowany hieroglif symbolizujący planetę Wenus świadczy niezbicie o przeznaczeniu wieży do celów związanych z astronomią.